Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów.
Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/podcastwojennehistorie. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie buycoffee.com/podcastwojennehistorie. Norbert, jako że mamy lato, przenieśmy się do słonecznej Italii, porozmawiamy o jednej z najbardziej zapomnianych bitew II wojny światowej. Wszyscy wiemy, że Włosi w dużej mierze nie mieli szczęścia w II wojnie światowej, że tak powiem delikatnie. No, panuje dużo mitów, czy też dużo stereotypów na temat włoskiego udziału w II wojnie światowej. No, jednym z takich chyba najpoważniejszych stereotypów, czy też mitów jest to, że kiedy we wrześniu 1943 roku Włosi skapitulowali przed aliantami, to de facto wojna dla Włochów się skończyła, oni już wtedy nie walczyli. A to jest kompletna nieprawda, bo tak naprawdę wtedy zaczął się, można powiedzieć, kolejny etap udziału włoskiego w II wojnie światowej, bardzo dramatyczny, nie pozbawiony wielu tragicznych chwil, a kompletnie zapomniany. I takim zapomnianym epizodem, o którym chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, była pierwsza bitwa o Rzym. I to właśnie bitwa pomiędzy Włochami a Niemcami. Opowiedzmy o niej.
Zgadza się, tak, to prawda. We wrześniu 1943 roku rząd włoski i korona włoska zmieniają front i rozpoczyna się nowy etap udziału Włoch w II wojnie światowej. Z jednej strony to się przerodzi później w jakimś zakresie w wojnę domową, a przede wszystkim jakby będziemy mieli dwa państwa włoskie, które będą ze sobą walczyć i przede wszystkim nadal jednak większość żołnierzy włoskich będzie walczyła po stronie rządu faszystowskiego, no bo alianci do swojego nowego alianta pod wodzą króla Wiktora Emanuela III będą mieli mimo wszystko dosyć ograniczone zaufanie. Natomiast no, cała ta nowa historia, tak jak ty wspomniałeś, ona się zaczyna właściwie w Wiecznym Mieście, w Rzymie, w stolicy Włoch, gdzie we wrześniu 1943 roku dochodzi do bitwy między armią włoską a armią niemiecką o stolicę Włoch, gdzie znowu Włosi, tak jak powiedziałeś, no nie będą mieli tego wojennego szczęścia. Zabraknie im go z różnych przyczyn, tak jak przez całą wojnę tego wojennego szczęścia, tak z różnych właśnie przyczyn im brakowało. No i swojej stolicy przed Niemcami również nie zdołali obronić. To jest o tyle ciekawa bitwa, ona jest tak zapomniana, czy może inaczej, ona we Włoszech nie jest zapomniana, dlatego że Włosi mają to poczucie porażki w obronie własnej stolicy. Czyli Włosi w jakimś zakresie kultywują pamięć o swoich bohaterach, którzy tej stolicy próbowali bronić. Tym bardziej, że to nie tylko wojsko, ale i również cywile, o czym za chwilę powiem. Natomiast historiografia, zwłaszcza zachodnia, trochę pomija milczeniem to, co stało się w Rzymie. I tutaj zacznę od takiej anegdoty. Trudno powiedzieć, na ile prawdziwa, że gdy w czerwcu 1944 roku generał Clark, amerykański dowódca 5. Armii, wkraczał na czele swoich wojsk do Rzymu, to miał zobaczyć Koloseum. No, jak wiadomo, ten amfiteat Koloseum, on jest częściowo zniszczony. Podobno Clark na widok tego częściowo zburzonego Koloseum miał powiedzieć, że spójrzcie, panowie, jak pięknie pracowała nasza artyleria. No, to jest taka anegdota numer jeden. Trudno powiedzieć, czy prawdziwa. Ona miała postawić generała Clarka w niezbyt dobrym świetle, co do wiedzy o kulturze europejskiej.
No, znając Amerykanów, to całkiem możliwe.
Ale jest też druga anegdota o generale Clarku, która pojawiła się właśnie wtedy. I ona mówi, że oto generał Clark wkroczył od południa do Rzymu i od tego kierunku jako pierwszy zwycięzca od wielu wieków. Znaczy, że przez wiele wieków żadna armia nie wkroczyła do Rzymu od południa i zrobił to po wielu wiekach dopiero generał Clark. Jest to nieprawda, ale pomijając inne wieki i dawne wojny, to 10 miesięcy wcześniej od południa do Rzymu zajęli go w walce Niemcy. W związku z czym generał Clark powtórzył ich manewr tylko 10 miesięcy później.
No właśnie, zanim dojdziemy do tego manewru, chciałbym na wstępie tej historii o wojnie włosko-niemieckiej nawiązać do tego, że nigdy podczas II wojny światowej nie był to sojusz równorzędnych państw. Niemcy nie uzgadniali swoich na przykład operacji wojskowych z Włochami. Traktowali ich jako takiego sojusznika drugiej kategorii.
To znaczy na poziomie politycznym, na poziomie samego Hitlera, Hitler bardzo liczył na sojusz z Włochami. Z racji pewnych podobieństw ruchów nazistowskiego i faszystowskiego, liczył jednak bardzo na wsparcie Włoch. Natomiast w dowództwie armii niemieckiej Włosi nigdy nie byli traktowani jako równorzędny partner, tak jak powiedziałeś, ponieważ Włosi, nie będąc przygotowanymi do wojny, wymagali często wsparcia. Oni byli dla Niemców w gruncie rzeczy, o czym powiedzieliśmy już w odcinku o wielu frontach. Włosi, kiedy już przystąpili do wojny, no byli tym aliantem Niemcom w jakimś zakresie niezbędnym, ale jednocześnie przysparzającym im olbrzymich kłopotów i problemów. W wydaje się, że dla Niemiec w II wojnie światowej o wiele korzystniejsze byłoby, gdyby Włochy pozostały państwem neutralnym, ale dla nich przyjaznym. To znaczy Niemcy osiągnęliby z tego tytułu wiele benefitów, a nie musieliby wiązać się na południu Europy, co ostatecznie było dla nich prawdziwym kamieniem młyńskim. W związku z czym, no jeżeli sojusznik był nieprzygotowany do wojny, bo rozpoczął ją bez zaplecza surowcowego, to znaczy nie miał zapasów surowców, nie miał wielu różnych nowoczesnych środków walki, no trzeba było mu nawet torpedy sprzedawać i tak dalej, no mimo, że dysponował taką wielką flotą, torpedy lotnicze akurat, bo do okrętów to miał własne. Natomiast chodzi o to, że no Włosi byli pod względem potencjału ekonomicznego nieporównywalnie słabsi niż Niemcy. Mieli też mniej ludności i tak dalej, i tak dalej, więc byli słabszym partnerem, który przysparzał Niemcom określonych problemów i którego Niemcy w pewnym momencie wręcz zaczęli lekceważyć. Jakby kulminacją tego przekonania, że Włochów można w jakimś zakresie lekceważyć, była właśnie bitwa o Rzym we wrześniu 1943 roku, no bo słabszy rzucił się na silniejszego i słabszy silniejszego pokonał. Czyli Włosi, będąc silniejszymi, bitwę z Niemcami przegrali.
No właśnie, to jaka jest geneza tej bitwy?
Oto historia i okoliczności bitwy o Rzym zasługują tak naprawdę na kilka naprawdę dobrych filmów sensacyjnych. Jest takie powiedzenie, że najlepsze scenariusze pisze życie. I rzeczywiście, historia bitwy o Rzym to jest kilka doskonałych thrillerów, kilka doskonałych filmów wojennych, coś w rodzaju niemieckiej wersji tylko dla orłów. No, oczywiście takie filmy nie powstają i nie powstały z bardzo prostego powodu, bo to Niemcy byliby tą stroną, która by wygrywała, a nie przeciwnicy, w związku z czym nie za bardzo był to dobry materiał na film po wojnie. Zwróć uwagę, że na przykład w kinematografii światowej możemy obejrzeć kilka naprawdę niezłych filmów o okupacji Rzymu przez Niemców, o tych sławnych rozstrzeliwaniach ludności cywilnej i tych wszystkich zbrodniach, których dopuścili się Niemcy w czasie okupacji Rzymu. Natomiast o okolicznościach samego zajmowania miasta, no to tutaj mamy już gorzej. Ale wszyscy na przykład słyszeli o desancie niemieckich spadochroniarzy na górski hotel, gdzie przebywał Benito Mussolini. O tym zrobiono zresztą nawet kilka filmów. Ale ja osobiście na przykład nie kojarzę żadnego filmu o ataku na pałac Orsini w Monte Rodondo 9 września 1943 roku, a tam mieliśmy taką sytuację, że niemiecki batalion spadochroniarzy pod dowództwem Waltera Glicke próbował de facto aresztować większość dowództwa armii włoskiej, wdarł się do tego pałacu, gdzie była siedziba sztabu generalnego Królewskiej Armii Włoskiej, mając nadzieję na pochwycenie głównych generałów. To się nie udało. Ci spadochroniarze tam wpadli, zostali przez Włochów okrążeni i walczyli tam w okrążeniu przez jakiś czas, aż to zawieszenie broni ich uratowało. Oni tam mieli ponad 30 zabitych, 80 rannych. No Włosi mieli więcej, mieli tam ponad setkę zabitych, prawie 150 rannych. No ale to była taka brawurowa akcja de facto na sparaliżowanie mózgu przeciwnika. Nagle batalion niemieckich spadochroniarzy wpada do dowództwa przed chwilą jeszcze sojuszniczych wojsk i próbuje albo aresztować, albo pozabijać głównych generałów, a tak naprawdę szuka nawet szefa sztabu generalnego, szuka dowódcy armii i tak dalej, i tak dalej. I to się dzieje w nocy. To są kluczowe godziny 8-9 września 1943 roku. W tym samym dosłownie niemalże czasie, parę godzin tylko wcześniej, nieodległej lokalizacji we Frascati, to też jest na południe od Rzymu, na dalekich przedmieściach miasta, alianci wykonują nalot bombowy. 140 bombowców równa miasto z ziemią, bo chce zabić Kesselringa, czyli niemieckiego dowódcę na tym obszarze. Jednocześnie dzień wcześniej amerykańscy generałowie potajemnie przylatują do Rzymu, żeby opracować z Włochami koncepcję lądowania amerykańskiej dywizji spadochronowej w Rzymie, a w tym samym czasie niemiecka dywizja spadochronowa na południe od Rzymu się rozwija. No, czyli mamy tutaj no, kilka naprawdę takich dynamicznych wątków. Kto kogo uprzedzi, kto kogo złapie, to są wszystko działania sił specjalnych, to są działania wywiadu, to jest blef, to jest zastraszenie. No, tak jak mówię, materiał na film.
No dobrze, ale chciałbym, żebyśmy jasno opowiedzieli o tym, dlaczego ci niemieccy spadochroniarze wylądowali w pałacu Orsini, jak to się stało, że doszło do tych walk włosko-niemieckich i czy Niemcy byli gotowi na to, co zafundowali im Włosi, czyli na tą zmianę frontu z ich strony.
No to proszę po kolei. Wiosną 1943 roku we Włoszech znano sobie sprawę, że wojna jest definitywnie przegrana. Oczywiście niektórzy zdawali sobie z tego sprawę już wcześniej, no ale wiosną 1943 roku Włosi mieli dosyć wojny. Ponosili olbrzymie straty, przegrali większość bitew, no i jeszcze na dodatek na głowę zaczęły im się sypać amerykańskie bomby. W związku z czym oni już wiosną 1943 roku zaczęli prowadzić z aliantami potajemne rozmowy o tym, że chcą zmienić front. Czyli po prostu de facto chcą się poddać aliantom. Oni liczyli na to, że alianci zajmą Włochy i Niemcy wycofają się z Włoch. Czyli, że oni po prostu przestaną być stroną w działaniach wojennych. Włosi liczyli też na to, że to będzie taka zmiana dosyć płynna front. Znaczy, że nie będzie bezwarunkowej kapitulacji. Generał Eisenhower, z którym prowadzili rozmowy, a który dowodził wojskami alianckimi w basenie Morza Śródziemnego wcześniej, no jednak ze względu na dyrektywy od swoich przełożonych polityków, no oczekiwał jednak bezwarunkowej kapitulacji w tym sensie, że Włosi po prostu mieli się poddać. Bez jakichś specjalnie poważnych warunków wstępnych. I w gruncie rzeczy wczesnym latem 1943 roku, to były prowadzone różnego rodzaju zakulisowe rozmowy, tu spotykali się, a to w Hiszpanii, a to w Portugalii. No i właściwie latem 1943 roku uzgodniono, że Włosi w pewnym momencie po prostu się poddadzą.
A czy Niemcy wiedzieli o tych rozmowach?
Tak, Niemcy wiedzieli, że coś się kroi. Oni nie mieli dokładnego rozeznania co do szczegółów tych rozmów, natomiast oczywiście no, we Włoszech było tak, że niektórzy chcieli się poddać, a niektórzy niekoniecznie. I musimy pamiętać, że we Włoszech był dualizm władzy. W hitlerowskich Niemczech był jeden przywódca, który był jednocześnie prezydentem, kanclerzem, wodzem naczelnym i głównodowodzącym wojsk lądowych. I nazywał się ten człowiek Adolf Hitler. Natomiast we Włoszech był dualizm władzy. Z jednej strony były, co prawda, rządy faszystów Benito Mussoliniego, ale z drugiej strony realnie głową państwa był król, bo Włochy były królestwem. Wiktor Emanuel III, król Włoch, mógł odwołać Mussoliniego. To Wiktor Emanuel III był głową państwa, nie Mussolini. I korpus oficerski armii włoskiej był wierny królowi. Natomiast Mussoliniemu byli wierni faszyści. I zdarzało się często tak, że niektórzy oficerowie, politycy i tak dalej włoscy byli faszystami. Ideologicznie wierzyli w faszyzm, w związku z czym, jeżeli oni coś wiedzieli o tym, że są jakieś rozmowy czy coś, no to oni mogli to Niemcom powiedzieć, a przynajmniej swoim włoskim przełożonym faszystom, żeby oni jakby porozmawiali z Niemcami. A natomiast korpus oficerski jednak był królewski. No i to powodowało, że Niemcy otrzymywali sygnały, wiedzieli, że coś się szykuje, niedokładnie wiedzieli co i jak, chociaż mieli całkiem nieźle rozbudowaną siatkę.
Czyli to nie jest tak, że wszyscy oficerowie byli tam faszystami, że to tak jak w Niemczech, że był po prostu jeden system nazistowski, wszyscy byli jakby w miarę spójni w tym systemie.
No, w przypadku armii niemieckiej powiedzieć, że większość była nazistami, to już jest jakby nieprawda, bo wielu niemieckich oficerów wykonywało rozkazy nie dlatego, że wierzyli w ideologię nazistowską, tylko dlatego, że uważali, że są zobowiązani do podległości swojemu państwu, wierni są przysiędze. Bo każdy niemiecki żołnierz składał przysięgę na wierność Adolfowi Hitlerowi, imiennie. Więc każdy niemiecki żołnierz musiał być mu wierny, przynajmniej wedle słów tejże przysięgi. We Włoszech było coś absolutnie odmiennego. Tak jak mówię, armia była de facto armią króla. Mając tego świadomość, mimo że Mussolini rządził Włochami wtedy już ponad 20 lat, on miał pełną świadomość tego, że armia nie jest jego instrumentem. Stąd jakby próba tworzenia armii równoległej, tworzenia tej milicji, czarnych koszul i tak dalej, tych dywizji faszystowskich, takich bardziej ideologicznie pewnych i motywowanych. Natomiast absolutnie nie. Większość włoskich oficerów w ogóle nie uważała się za faszystów i większość oficerów włoskich do partii faszystowskiej nie należała. Przy czym o ile kiedy Mussolini odnosił sukcesy, kiedy można było dostać koncesje, kiedy on był na fali, to wiele oczywiście oficerów chętnie się z reżimem faszystowskim bratało. Natomiast kiedy Mussoliniemu noga się podwinęła i zaczęły się klęski, no to wielu sobie przypomniało, że przecież służą królowi. Zresztą sam król w jakimś sensie sobie nagle przypomniał, że jest głową państwa, bo tak naprawdę przez wiele lat Mussolini robił co chciała, król to akceptował.
I to właśnie ta frakcja królewska dążyła do zakończenia włoskiego udziału w wojnie.
Tak, do zmiany frontu i do zakończenia udziału w wojnie. To rzeczywiście jakby wychodziło z frakcji królewskiej. W lipcu 1943 roku rozpoczęły się już bezpośrednie przygotowania do przewrotu. Żeby przejść na stronę aliantów, to najpierw trzeba było w ogóle obalić Mussoliniego. Czyli tak naprawdę należało samą Wielką Radę Faszystowską przekonać do tego kroku. Bo we Włoszech był dualizm władzy. Była Wielka Rada Faszystowska i był król. I kiedy już było wiadomo, że ten przewrót się odbędzie, no to 21 lipca 1943 roku generał Vittorio Ambrosio, to był szef sztabu generalnego włoskich sił zbrojnych, wydał polecenie, aby stworzyć tak zwany nowy korpus zmotoryzowany, który zostanie rozstawiony w rejonie Rzymu. Dowódcą tego korpusu został generał Giacomo Carboni. Oficjalnie ten korpus rozstawiano wokół Rzymu, bo bano się alianckiej inwazji, no bo to już były walki o Sycylię 10 lipca lipca alianci wylądowali na Sycylię. No i on teoretycznie miał pełnić funkcję obrony miasta przed inwazją aliancką. Ale w rzeczywistości, w momencie, kiedy alianci będą lądować we Włoszech i Włosi będą zmieniać front, to ten korpus zmechanizowany miał ochronić Rzym przed Niemcami. Zaczęto tam sprowadzać pod oddziały kilku dywizji pancernych i piechoty. Częściowo zmotoryzowane, częściowo nie. Niektóre to były dywizje odtwarzane, niektóre to były dywizje nowe. W każdym bądź razie ostatecznie tam w rejonie Rzymu znalazła się dywizja pancerna Ariete II, dywizja pancerna Centauro II, dywizje piechoty, takie jak Piawa, jak Sassari, jak Piacenza i jeszcze dodatkowa taka dywizja grenadierów sardyńskich. To nie były pełne dywizje czasami, niektóre były bardziej pełne, inne mniej, ale w sumie ponad 6 dywizji różnych pancernych i piechoty Włosi skoncentrowali wokół Rzymu. No, generalnie w sumie to było prawie 90 tysięcy żołnierzy. Włosi mieli około 400 pojazdów pancernych, czołgów i dział samobieżnych. Do tego jeszcze ponad setkę samochodów pancernych. No, systemów artyleryjskich prawie 600. To był naprawdę nieźle nasycony bronią korpus zmechanizowany, dwie dywizje pancerne, kilka dywizji piechoty. Czy ekwiwalent właściwie tych kilku dywizji piechoty, bo tak jak mówię, te jednostki nie występowały w całości. To było czasami tak, że jedna dywizja głównymi siłami na przykład stała w Rzymie, tak jak właśnie z tą dywizją grenadierów sardyńskich. Dwa pułki miała w Rzymie, a na przykład jeden pułk był w Atenach, a batalion jeszcze na Sardynii czy na Korsyce, no więc dywizja była rozrzucona na dosyć dużym obszarze. No to są takie uroki, jak jednocześnie Włosi okupowali Grecję, Albanię, część Jugosławii, południową Francję, stacjonowali we Włoszech, no na Korsyce, no na Sardynii, tak, walczyli jeszcze o Sycylię, no ich armia była dosyć rozproszona, nawet na Rodos, etc., etc. No ale w każdym razie mówię, 90 tysięcy żołnierzy, korpus zmechanizowany, kilkaset pojazdów pancernych, kilkaset dział, całkiem pokaźna siła. To, co Włochów gubiło, to mała amunicji, mało paliwa. To w ogóle Włochów gubiło w II wojnie światowej, bo żołnierza wbrew pozorom mieli bitnego i dzielnego. Gorzej z kadrą. Zdecydowanie korpus oficerski był najsłabszym ogniwem armii włoskiej i w bitwie o Rzym to się w pełni potwierdziło. Żołnierze szeregowi byli dzielni, odważni, wręcz czasami straceńczy, a oficerowie, no to już tak znacznie gorzej. No w każdym razie to był lipiec 43 roku, kiedy jeszcze trwały walki na Sycylii i wtedy właśnie Ambrozio zaczął szykować wojska do obrony Rzymu. W tym czasie nasiliły się relacje, kontakty z Amerykanami i Brytyjczykami, no ale na razie oni byli jeszcze wrogami i rzucali na ten Rzym bomby. W związku z czym w sierpniu 43 roku dowództwo włoskie stwierdziło, że no, żeby ten Rzym nie był niszczony, to ogłosimy go miastem otwartym. I formalnie armia wyszła z Rzymu na obrzeża, żeby, no miasto jest, nie jest celem wojskowym. Nie bombardujcie nam Rzymu, bo to jest miasto otwarte. No ale to była taka przykrywka, bo Włosi stworzyli kordon wokół Rzymu, a w samym Rzymie tych wojsk specjalnie dużo nie było.
Czyli to też miało służyć ochronie Rzymu przed wojskami niemieckimi?
Tak, to przede wszystkim i wyłącznie miało, bo w tym samym czasie, kiedy armia włoska wychodziła z Rzymu i tworzyła kordon dookoła, no to zaczęto z Amerykanami uzgadniać szczegóły operacji Olbrzym II. To znaczy, to była taka dosyć brawurowa operacja, która zakładała, że na lotniska w pobliżu Rzymu wyląduje amerykańska dywizja powietrzno-desantowa. W momencie, kiedy Włosi ogłaszą swoją kapitulację, żeby ci alianci przyszli tym Włochom trochę na pomoc. To było o tyle ciekawe, że nawet dowódca tejże dywizji, generał Maxwell Taylor, on pojechał do tego Rzymu na wizję lokalną, w cywilu. Przyleciał tam potajemnie. Na miejscu się okazało, że Włosi bardzo, owszem, oni już zaraz będą zmieniać front, to prawda, i że oni bardzo chcą tej dywizji, to też prawda, ale oni nie gwarantują bezpieczeństwa tej dywizji, jak ona tu wyląduje, bo wiecie, rozumiecie, no Niemcy.
Sukces może być ograniczony.
Znaczy, Taylor się na miejscu zorientował, że Włosi po prostu boją się, że Niemcy zagarną Rzym i że może być różnie. Po prostu, że Włosi bali się Niemców i że nie gwarantowali tutaj pełnego powodzenia tej operacji, powiedzieli, że coraz więcej niemieckiego wojska wchodzi do Włoch i Niemcy rozmieszczają swoje dywizje, a to na północ od Rzymu, a na południe od Rzymu, a tu są, a tam są i że może być różnie.
Czyli już wtedy niemieckie dywizje napływały do Włoch.
Wiosną 43 roku w Oberkommando der Wehrmacht w dowództwie niemieckim stwierdzono, że Włosi są już niepewnym sojusznikiem, no i że należy wprowadzić wojska na różne warianty. No i przygotowano między innymi tak zwany plan Oś, który zakładał, że Niemcy w przypadku zmiany frontu przez Włochów, po prostu Włochy zajmą, a armię włoską rozbroją. Jeżeli armia włoska będzie stawiała opór, to ją zniszczą. I na razie zaczęli wprowadzać dywizję do Włoch pod pozorem wsparcia armii włoskiej w odpieraniu desantu. Na terenie całego Półwyspu Apenińskiego rozmieszczono pojedyncze niemieckie dywizje pancerne, bądź grenadierów pancernych, a w północnych Włoszech również dywizje piechoty. Ale zasadniczo większość niemieckich dywizji, które weszła do Włoch, to były dywizje szybkie, albo pancerne, albo grenadierów pancernych, czyli zmotoryzowane, albo dywizje spadochronowe, również zmotoryzowane. I to były najlepsze niemieckie jednostki lub jednostki odtworzone na poligonach we Francji czy w Niemczech. No w każdym razie kilka naprawdę mocnych dywizji weszło, no i między innymi na północ od Rzymu rozstawiono trzecią dywizję grenadierów pancernych, a na południe od Rzymu lądowała, rozśrodkowywała się druga dywizja strzelców spadochronowych. Czyli Niemcy mieli dywizję na północ i o południe od Rzymu.
Czyli z obydwu stron to była taka gra pozorów. Tutaj z jednej strony Włosi mówili, że o kurczę, musimy bronić tego Rzymu, z drugiej strony Niemcy, o kurczę, musimy wam
tak,
pomóc obronić
obie
ten
strony,
Rzym.
Obie strony kłamały, tak? Włosi mówili, rozmieszczamy korpus zmechanizowany wokół Rzymu, 90 tysięcy żołnierzy, bo my chcemy się bronić przed aliantami, a w rzeczywistości ten korpus miał pomóc amerykańskiej dywizji w lądowaniu w Rzymie, a z drugiej strony Niemcy mówili, wprowadzamy tu wojska, żeby wam pomóc w wspieraniu tego desantu, ale tak naprawdę one wchodziły po to, żeby tych Włochów jakby co złapać i rozbroić, zniszczyć, gdyby oni jednak chcieli tych Amerykanów tam wpuścić. Więc obie strony były nieuczciwe i grały ze sobą w kotkę i myszkę.
Atmosfera była gęsta.
Atmosfera zagęszczała się na każdy dzień. Niemcy w sierpniu 1943 roku już wiedzieli de facto, że Włosi nie są już ich sojusznikami, no ale jak można było być inaczej, jak 25 lipca 1943 roku Wielka Rada Faszystowska obaliła Benita Mussoliniego i go aresztowano wkrótce. W związku z czym, jeżeli Benito Mussolini był we Włoszech więźniem, a Włochy nadal były niemieckim sojusznikiem, to coś tu nie grało. W związku z czym to, że obie strony wkrótce skoczą sobie do gardła, było oczywiste. Tylko, że Włosi byli w beznadziejnej sytuacji, bo oni nadal mieli bardzo dużo żołnierzy, nawet bardzo dużo dywizji. Ale oni byli już całkowicie wyczerpani pod względem zaopatrzenia. Ich logistyka była martwa. Znaczy, armia włoska miała bardzo mało amunicji, bardzo mało paliwa, jako cała armia. W związku z czym ich zdolność do projekcji siły była bardzo ograniczona. I oni nie mieli sił na długotrwałą wojnę z Niemcami. Oczywiście przez jakiś czas mogli stawiać opór, no ale byli logistycznie całkowicie od tych Niemców już w jakimś zakresie uzależnieni. Mieli jeszcze pewne zapasy amunicji i paliw, dlatego Niemcy w pierwszej kolejności, jak planowali operację Oś, to zaczynali od likwidacji właśnie zaplecza włoskiego, żeby uniemożliwić Włochom walkę. Nie liczbą dywizji, ale zmyślnym planem postanowili ich obezwładnić. Udało im się to zresztą w 100%.
Czyli po prostu jakby odciąć Włochom tlen.
Tak, Niemcy postanowili odciąć Włochom tlen, zresztą w bitwie o Rzym było bardzo podobnie. Po pierwsze, co Niemcy zrobili, to zajęli skład amunicji i paliw na południu od Rzymu. To była pierwsza akcja, jaką zrobili. A wracając jeszcze na chwilę do generała Taylora, to po prostu Włosi powiedzieli Amerykanom, że oni nie zagwarantują im tego, że przez kilkanaście godzin włoskie wojsko będzie mogło skutecznie powstrzymywać Niemców, kiedy Amerykanie będą się rozładowywać w Rzymie. W związku z czym operację odwołano, bo się nagle okazało, że Włosi, którzy zgromadzili 90 tysięcy żołnierzy wokół własnej stolicy, nie gwarantują tego, że te 30 tysięcy Niemców, które gdzieś tam krążą dookoła, że uda się ich zatrzymać. Znaczy, to pokazuje, że Włosi nie mieli wiary we własne możliwości, we własne siły. Uważali, że oni są już skończeni. Oni uważali, że muszą się poddać, bo oni nie mają siły na dalszą wojnę, że ich żołnierze już nie będą dalej walczyć, bo często nie mieli już po prostu czym. Poczynając od Badoglia, przez Ambrozio, przez większość generałów, oni uważali, że no, ze względu na to wyczerpanie armii włoskiej, no to Włosi nie będą skutecznie móc walczyć. Najważniejsze jest przejść pod skrzydła aliantów i ewentualnie zreorganizować swoją armię, ale w oparciu o logistykę aliancką. No bo jak się no, nie ma tego paliwa, jak się nie ma tej amunicji w dobrych ilościach, no to trudno prowadzić wojnę. Raczej można stawić symboliczny opór i w jakim zakresie Włosi ten symboliczny opór stawili. A w przypadku Rzymu oni bali się o jeszcze jedno. Znaczy nie chcieli rzeczywiście, żeby ten Rzym został obrócony w ruinę. No nie po to ogłosili ten Rzym miastem otwartym, nie po to chcieli oszczędzić swoje centrum kulturalne kraju, no żeby wydać bitwę Niemcom, bo wiedzieli, że jeżeli oni wydadzą tą bitwę Niemcom, to Niemcy prędzej czy później ten Rzym zrównają z ziemią. Bardzo tego nie chcieli. Woleli tego uniknąć, bo oni zakładali, że wojna już jest przegrana. To nie było zresztą głupie myślenie. Wojna jest już przegrana. W związku z czym minimalizujmy straty. No nawet jeżeli pod względem emocjonalnym to jest trudne, no ale nie będziemy toczyć wielkiej bitwy o naszą stolicę, żeby jej po prostu nie zniszczyć. Problem polegał na tym, że oni przechodzili na stronę aliantów w konspiracji. To powodowało, że większość zwykłych włoskich żołnierzy nie wiedziało o tym, że będzie zmiana frontu. Nie wiedziała o tym, że za chwilę przejdą na obozu aliantów. I to w ogóle kuriozalna była sytuacja, bo 8 września 1943 roku o godzinie 19.45, kiedy już flota inwazyjna amerykańska płynęła pod Salerno i brytyjska, czyli na południe od Neapolu, gdzie się tej nocy desantowała wojska amerykańsko-brytyjskie, gdzie wkrótce spadochroniarze brytyjscy będą lądowali na południu Włoch. Od 3 września Brytyjczycy już nacierali z samego południa Półwyspu Apenińskiego. No ale armia włoska jeszcze walczyła. Ona już walczyła resztkami sił, ale jeszcze walczyła. Ona nominalnie była bardzo duża, ale realnie miała już bardzo małe możliwości stawiania oporu. Ale walczyła. I nagle 8 września o godzinie 19.45 Amerykanie nadali komunikat, że Włosi się poddali. Nie Włosi nadali ten komunikat, tylko Amerykanie nadali ten komunikat. Włosi go ostatecznie potwierdzili. obchodzili, ale po paru godzinach, tej samej nocy, ale dopiero po paru godzinach przemówił włoski król, przemówił Badoglio i okazało się, że tak, to prawda, Włosi zmieniają front. Ale przez 2-3 godziny oficjalnie tylko alianci powiedzieli, że Włosi zmienili front. Armia włoska nadal nie za bardzo wiedziała, o co chodzi, ale jak tylko Niemcy usłyszeli w radio, że Włosi zmieniają front, to nie czekali na włoskie potwierdzenie czy cokolwiek. Na południe od Rzymu stała niemiecka druga dywizja strzelców spadochronowych. I ona, nie czekając na to, o 20 wsiadła w samochody i pojechała do tego Rzymu. I zjawiła się w nocy z 8 na 9 września na przedmieściach miasta i zaczęły się pierwsze walki z Włochami. Niemieccy spadochroniarze wyminęli dywizję piechoty Piacenza i na południowych rogatkach Rzymu starli się z tą dywizją grenadierów sardyńskich, która okazała się być zaskakująco godnym przeciwnikiem, bo no, tych spadochroniarzy było mniej więcej 14 tysięcy. Niemcy wiedzieli, że Rzymu broni 90 tysięcy wojska, a oni mimo to porwali się tymi 10-12 tysiącami spadochroniarzy na ten cały korpus zmechanizowany, ale nie na zasadzie, no my ich was wszystkich wystrzelamy czy coś, tylko zaskoczyć, oszukać, przyjeżdżali, mówili, poddajcie się, albo że to oszustwo, no najróżniejsze fortele próbowali stosować. Dowództwo tej dywizji grenadierów się nie dało nabrać, no i spadochroniarze zostali odparci. Tylko, że w ten sposób zostali odparci, że postrzelali się, trochę cofnęli, ale pierwsze zadanie, jakie wykonali, to przechwycili włoskie zapasy amunicji i paliwa, no i zaczęli troszeczkę, jak to się mówi, upuszczać kwit tym Włochom, w tym sensie, że no, sytuacja była trudna. Od południa niemiecka druga dywizja strzelców spadochronowych podeszła pod Rzym. W tym samym czasie, tak jak powiedziałem, jeden z batalionów spadochroniarzy pojechał do Monte Rotondo, to jest na południowy wschód Rzymu, próbując zdobyć siedzibę sztabu generalnego królewskiej armii włoskiej. No, w tym czasie król Wiktor Emanuel był jeszcze w Rzymie, dowództwo armii włoskiej jeszcze znajdowało się w Rzymie, ale jak w nocy zaczęły napływać meldunki, że ta druga dywizja strzelców spadochronowych atakuje, no to zrobiło się Włochom tak słabo. Bo nagle się zorientowali, że Niemcy nie odpuszczą i że Niemcy po prostu zajmują im kraj. Z całych Włoch zaczęły spływać meldunki, że Niemcy ruszyli.
Czyli wtedy Włosi zrozumieli, że wcale nie będzie tak gładko, jak sobie zakładali.
Nagle dostali informację, że dywizja przeciwnika, jedna dywizja, tak, ale próbuje zająć Rzym, jest za słaba, ale próbuje, że batalion spadochroniarzy próbował zlikwidować ich sztab generalny. No stało się jasne, no, że w Rzymie jest niebezpiecznie.
Czyli zdali sobie sprawę, że po prostu wybucha wojna.
Znaczy, że wybucha, że zaczyna wybuchać nowa wojna, bo tutaj trzeba zdać sobie sprawę, że kiedy Włosi potwierdzili fakt, że poddają się po paru godzinach, to oni powiedzieli, że oni z Niemcami nie chcą walczyć. I to tak troszeczkę jak z nami i z Rydzem Śmigłym tego nieszczęsnego 17 września. Rydz Śmigły wydał dwa komunikaty. Z pierwszym to nieszczęsne z bolszewikami nie walczyć, chyba że w przypadku rozbrojenia. Parę godzin później jeszcze drugi, którego już mało kto odebrał, że jednak jakby co, no to stawiać opór, bo to jest przeciwnik. Tutaj też był taki komunikat, że z innymi nie walczyć, ale jak będą próbować was rozbrajać, no to wtedy dopiero się brońcie. Te komunikaty wpowodowały w armii włoskiej chaos, bo Włosi mieli dużo żołnierzy, ale nie mieli centralizowanego dowództwa, mimo że mieli tam cały sztab generalny na miejscu, ponieważ nie wiedziano, o co chodzi. Wielu generałów nie rozumiało, ale o co, jak, co my nagle z aliantami, to już Niemcy są naszymi przeciwnikami, a tu za chwilę spadochroniarze u drzwi niemieccy, ale o co chodzi w ogóle? I czasami było tak, że niemiecki batalion mógł wziąć się rozbroić pułk przeciwnika, bo Włosi byli kompletnie zdezorganizowani. W ogóle nie wiedzieli, co się dzieje. To bardzo Niemcom pomagało, bo tak jak mówię, Niemcy odważnie rzucili się jak z motyką na słońce, bo przewaga przeciwnika wynosiła 4-1, no ale zaskoczenie i chaos po stronie włoskiej i brak zcentralizowanego dowodzenia, brak jasnych rozkazów bardzo im pomagał. No i tej nocy 8 na 9 września zaczęły się pierwsze walki, one 9 września się przedłużyły, ale ta dywizja grenadierów broniła tego Rzymu przed tymi spadochroniarzami. Wydawało się, że nie będzie tak źle. No ale tak jak mówię, Włosi nie wierzyli we własne siły i jak świtał 9 września 1943 roku, jak się spotkali wszyscy dowódcy w Rzymie, był tam i marszałek Badoglio, i książę Umberto, i król, i generał Ambrosio, i generał Roatta, stwierdzono, nie bijmy się o Rzym. No i zapadła decyzja, wycofajmy wojska na wschód od Rzymu, na wschodnie przedmieścia miasta, wycofajmy armię w rejon Tivoli. Z dwóch powodów. Po pierwsze, bo mimo wszystko starajmy się oszczędzić Rzym, ale był też drugi. Wiedziano, że od północy ruszyła na Rzym trzecia dywizja grenadierów pancernych, a od południa druga dywizja strzelców spadochronowych. Na północy Włosi mieli dwie dywizje pancerne, Ariete i Centauro, i mieli dywizję piechoty Piawa. W samym mieście mieli tam dywizję Sassari, dywizję tych grenadierów sardyńskich i na południe od Rzymu mieli dywizję Piacenza. Czyli jak ruszyła jedna dywizja grenadierów niemieckich od północy, to Włosi mieli tam teoretycznie trzy własne dywizje, no ale no, nie czuli się na siłach i uznali, że boją się okrążenia, że w tym Rzymie jak takie kleszcze i madła, te dwie niemieckie dywizje po prostu ich zgniotą. W związku z czym jakby się wycofali w rejon tego Tivoli, to by wyszli z potencjalnego okrążenia.
Czyli wbrew pozorom nie był to irracjonalny ruch.
To był racjonalny ruch na zasadzie wycofajmy się, bo nas okrążą albo zniszczą. Coś w tym rodzaju, tak?
To twojego głosu mówi, że chyba faktycznie oni tak podjęli tą decyzję. Bez wiary w zwycięstwo.
Znaczy tak, zupełnie. Trudno dostrzec u Włochów tutaj wiarę w zwycięstwo. Oni też nie chcieli się z Niemcami bić. ale rozumieli, że, że ta walka już się zaczęła, ale próbowali minimalizować straty. Tak naprawdę właściwie król wyjechał rano z Rzymu, niektórzy mówią, że uciekł, tak, szefowie sztabów. O świcie 9 września całe kierownictwo włoskie po prostu Rzym opuściło. Kiedy wyjechało i kiedy zaczęły wycofywać się jednostki, to Niemcy poczuli krew, jak to się mówi. Przy czym to było tak, że trzecia dywizja grenadierów pancernych, ona do tego Rzymu nie dojechała, dlatego że ona rozpoczęła walki przede wszystkim z dywizją Ariete. Włosi stawili opór. To były działania o charakterze opóźniającym. Włosi nie dążyli do takiej walnej bitwy, raczej po prostu na przykład wysadzali mosty, jak ta jednostka niemiecka się zbliżała. Cofali się powoli. Część dywizji w ogóle Ariete została przerzucona szybko do Rzymu, żeby pomóc dywizji grenadierów sardyńskich w walce z drugą dywizją strzelców spadochronowych i oni też pomogli jakby w zatrzymaniu tego natarcia niemieckiego od południa. Ale zasadniczo Niemcy szturmowali miasto jedną dywizją, tą drugą dywizją spadochroniarzy i kiedy armia włoska zaczęła powoli 9 września wycofywać się, to w wielu miejscach oni zaczęli przenikać do miasta. Mówię o Niemcach. I nie było linearnej linii frontu. Walki toczyły się o określone skrzyżowania, kluczowe budynki, kluczowe obiekty o charakterze strategicznym i miały charakter dosyć chaotyczny tego 9 września. Niemcy walczyli też w rozproszeniu ze wsparciem broni pancernej. Włosi również używali pojazdów pancernych, ale też w pewnym momencie zaczęła dołączać ludność cywilna. Często się mówi o tak zwanym powstaniu w Neapolu w 1943 roku przeciwko Niemcom, natomiast to powstanie w Neapolu jest o tyle znane, że ono się udało. To jest takie małe powstanie, mikropowstanie ludności Rzymu przeciwko Niemcom się nie udało. Ludność zaangażowała się w wspieranie żołnierzy włoskich, w budowanie barykad, natomiast na przykład włoska policja za bardzo nie wiedziała, co się dzieje, dostawała sprzeczne komunikaty i jak widziała cywilów z bronią, to ich rozbrajała. I mamy taką absurdalną sytuację, że z jednej strony rząd wydał cywilom trochę broni, żeby oni wspomogli wojsko przeciwko Niemcom, a jednocześnie włoska policja rozbrajała tych cywilów, bo to było nielegalne, że cywile nosili broń. Włosi zapamiętali ten udział ludności cywilnej, często patriotycznie nastawionej młodzieży w walce przeciwko Niemcom. Tam praktycznie każda z ofiar jest znana z imienia, z nazwiska, czyli można wskazać, że tutaj jakaś młoda dziewczyna, tu jakaś zakonnica, tutaj jakiś profesor uniwersytecki w walce z Niemcami w tym Rzymie zginęli. W każdym bądź razie tego 9 i 10 września główne siły włoskie zaczęły wychodzić z miasta. Niemcy stopniowo oponowywali główne obiekty i 10 września 1943 roku de facto druga dywizja strzelców spadochronowych prowadząc działania zaczepne od południa to miasto opanowała. Tylko ona nie opanowała Rzymu jakimś szturmem generalnym, jakimś gigantyczną bitwą, bo chociaż walki, tak jak powiedziałem, miały miejsce, ale one miały mimo wszystko charakter lokalny. To były walki, które były przerywane negocjacjami, rozmowami, żądaniami, żeby się wycofać, groźbami. Na Włochach też ogromne wrażenie zrobiło to, że Kesselring zadzwonił do włoskiego dowództwa i powiedział, że albo się Rzym podda, albo kilkaset niemieckich bombowców zrówna go z ziemią. To był pewien blef, ponieważ Luftwaffe walczyło wtedy przede wszystkim przeciwko lądowaniu pod Salerno. Kesselring nie miał tylu bombowców, ale Włosi o tym nie wiedzieli. Całe Włochy były właśnie zajmowane przez setki tysięcy Niemców, więc kto mógł wiedzieć, że Kesselring tych samolotów nie ma? Tym bardziej, że niemiecka Luftwaffe była bardzo aktywna pod Salerno. No więc to też taki blef, takie niemieckie oszustwo podziałało. Włosi byli przerażeni, że Niemcy po prostu spalą Rzym. To też decydowało o tym, że nie chcieli się w nim bronić, że te jednostki odchodziły. Największe straty, jeśli chodzi o Włochów, to poniosła ta dywizja grenadierów sardyńskich, bo to w sumie tam dosyć ciężkie walki zaangażowane były 4 bataliony z 2 pułków tej dywizji. Jeśli chodzi o inne włoskie jednostki, to te straty były mniejsze. Jakby tak całą bitwę od Rzym podsumować, to Włosi stracili około 1000 zabitych. I to nie tylko w samym Rzymie. Czyli to nie była jakaś gigantyczna, ciężka bitwa. To była taka bitwa z elementami psychologicznymi. Poddajcie się, wycofajcie się. Kto tu do kogo strzela? Ale jakim prawem? Ale o co chodzi? Tak? I było tego dosyć dużo. Były przerwy, negocjacje. Było dużo dynamicznych zwrotów akcji, gdzie ta 90-tysięczna armia włoska zaczęła się powoli topnieć, wycofywać, odchodzić.
No właśnie, ale co stało się z tym korpusem po wycofaniu się na wschód od Rzymu?
Znaczy de facto armia włoska przestała istnieć, dlatego że część żołnierzy w ogóle się rozeszła do domów, część oddziałów została po drodze rozbrojona przez przeciwnika, część nawet jak już dotarła do linii armii alianckiej, to i tak była rozbrojona przez aliantów, bo armia włoska wymagała reorganizacji, więc te losy tych jednostek były bardzo różne, ale de facto we wrześniu 1943 roku ta armia włoska w takim rozumieniu, ten korpus zmechanizowany, te dywizje przestały po prostu istnieć. Nawet nie zostały zniszczone, tylko zostały częściowo rozbrojone, częściowo rozproszone, częściowo się rozpadły. W dużej mierze, tak jak mówię, Niemcy rozbrajali, część wojsk przeszła na stronę aliancką. Formalnie Rzym skapitulował 10 września o godzinie 16, czyli tak naprawdę bitwa o Rzym trwała 1,5 doby. Zaczęła się o godzinie 28 września, a o 16, 10 była skończona, chociaż tam ostatnie punkty oporu Niemcy zajęli 11. Ten laur zwycięstwa można przypisać niemieckim spadochroniarzom, No i i zimnej krwi Kesselringa, który po prostu telefonami, groźbami złamał morale przeciwnika. Przypomnę raz jeszcze tego samego Kesselringa, którego 8 września o godzinie 14 200 amerykańskich bombowców próbowało zabić, ale miasto zostało zburzone, sztab Kesselringa pozostał nienaruszony. To taka ciekawostka. Jak potoczyłaby się ta bitwa, gdyby Kesselring zginął 8 września, ale nie zginął. Amerykanie próbowali go zabić razem z całym sztabem, nie wyszło.
Jest to przykład na ten brak wojennego szczęścia po stronie Włochów, mówimy o tym nieudanym bombardowaniu Kesselringa.
Znaczy Włochom nic nie wyszło, z wyjątkiem tego, że udało im się ewakuować króla i dowództwo w miarę bezpiecznie i oni spokojnie dojechali do aliantów. Król opuścił Rzym, natomiast Niemcy Rzym zajęli. Rozpoczęła się trwająca 9 miesięcy niemiecka okupacja. Dla Rzymu zresztą dosyć sroga, jeśli chodzi zwłaszcza o działania policji i gestapo.
A w takim razie, jak zakończyła się wojna włosko-niemiecka?
Część Włochów stanęła u boku Niemców i to było mimo wszystko setki tysięcy żołnierzy i walczyli u boku Niemców do roku 45, a jednocześnie część Włochów stanęła u boku króla i walczyła przeciwko Niemcom. I to rozpoczęła się ciężka i krwawa wojna lat 43-45, która jednak swój największy dramatyzm miała właśnie we wrześniu i październiku 43 roku, kiedy to Niemcy rozbroili większość, zniszczyli po prostu większość armii włoskiej. A najbardziej dramatyczne zdarzenia miały miejsce, czy to na Bałkanach, czy w Grecji, czy na Wyspach Egejskich. Ta pierwsza bitwa o Rzym między Niemcami a Włochami we wrześniu 43 roku jest w jakimś zakresie też podsumowaniem włoskiego pecha w tej wojnie. I też pokazuje, dlaczego Włochom często nie wychodziło. Bo brakowało im logistycznego zaplecza i brakowało im dobrej koordynacji w sztabach. To znaczy, Włosi mieli dużo żołnierzy. Czasami nawet nie tak mało arma. I mieli naprawdę bitnego żołnierza. Natomiast kiedyś Mussolini powiedział takie zdanie, że nie jest sztuką mieć dużo bagnetów, bo to są tylko paznokcie, a przeciwnik ma pancerz. To znaczy, chodzi o to, że Włosi mieli słabe nasycenie bronią zespołową. Ale nawet jeżeli to nie zawodziło, to mieli za mało amunicji i za mało paliwa do tej broni. Oraz mieli problem z koordynacją, z dobrym dowodzeniem na wyższych szczeblach. To powodowało, że często nie mieli tego szczęścia bitewnego. Bitwa o Rzym tu jest takim dobrym tego przykładem. No przecież, gdyby Włosi mieli dobrze skoordynowany plan działania, ich dowództwo chciało się bić o Rzym, no to ci spadochroniarze niemieccy zostaliby zwyciężeni. W tym sensie, że no, Niemcy rzucili się na Rzym dwoma dywizjami, ale na każdą niemiecką dywizję do obrony Rzymu przypadały trzy włoskie. A mimo to Włosi odpuścili. Pragmatycznie zdecydowali się nie podjąć walki o własną stolicę, bo uznali, że tej walki nie wygrają, mimo że w krótkim okresie czasu mieli pełne szanse na odniesienie lokalnego sukcesu. Ale zakładali, że jeżeli stawią twardy opór w Rzymie i tą dywizję spadochroniarzy odrzucą, to wkrótce pod Rzym podejdą kolejne niemieckie dywizje. I nie mieli żadnej gwarancji, że ten Kesselring blefuje i że te bombowce zaczną ten Rzym niszczyć. A miasta włoskie, jak pokazały alianckie ataki, były bardzo wrażliwe na naloty bombowe. W odróżnieniu od niemieckich, no, było łatwo porazić włoskie miasta. W związku z czym oni uznali, że dla przyszłości swojego narodu lepiej odpuścić, nie walczyć, bo prędzej czy później ten Rzym wróci, aczkolwiek ryzykowali, bo Niemcy równie dobrze mogli przekształcić Rzym w twierdzę i bronić się w nim do ostatka, no, ale Kesselring, jak to Kesselring, mówił, że okej, on tutaj akceptuje sytuację, że miasto jest otwarte, ale oczywiście pod warunkiem, że jest niemiecka kontrola i każdego partyzanta trzeba powiesić. No więc no, to była taka wojna z elementami polityki i wielkiej strategii, ta pierwsza bitwa o Rzym. Z dużą ilością dramatycznych zwrotów akcji, ale znów, no ktoś powie, no i Włosi nawet własnej stolicy nie obronili. Żołnierz bił się, nawet włoska ludność Rzymu chciała bronić miasta, budowała barykady, a włoskie dowództwo zdecydowało, że nie będziemy się bić. No bo skoro nie mamy pewności, że Amerykanie nam pomogą, to my sami przeciwko Niemcom, to my nic nie zdziałamy. Brakowało woli walki, brakowało pewności siebie, aczkolwiek w ostatecznym rozrachunku wydaje się, no w tym wypadku Włosi wyszli na swoje. Rzym nie został zniszczony w II wojnie światowej. Czyli Włosi wyszli na swoje. Czesi zrobili powstanie w Pradze dopiero 5 maja 1945 roku, jak już nawet Hitler nie żył. Francuzi zrobili swoje powstanie w Paryżu w momencie, kiedy było już wiadomo, że niemiecki front się we Francji posypał i że Niemcy nie będą mieli dużych sił, które mogliby skierować do Paryża. Włosi postanowili oszczędzić własną stolicę dla przyszłości. No więc te miasta możemy podziwiać w takiej formie, w jakiej one istniały jeszcze przed II wojną światową. I pierwsza bitwa o Rzym, jak i wszystkie pozostałe bitwy o Rzym, no, nie zniszczyły wiecznego miasta.
No dobrze, Norbert. Dziękuję Ci za ten sensacyjny odcinek dzisiejszy. Na pewno na Półwysep Apeniński wrócimy jeszcze nie raz. Jest to prawdziwa kopalnia tego typu ciekawych historii. Także dziękuję Ci ślicznie i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć, wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojennych Historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakiego udzielacie nam w serwisie Patronite. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia, do następnego odcinka.